Magazyn Radia Watykańskiego.
Nie można zdezerterować w obliczu trudności, mówił Jan Paweł II do Polaków w 1987 roku. Pokazywał, że są wartości, za które warto oddać życie i wzywał do odważnego dzielenia się swą wiarą. Pokonując kolejne stacje pierwszego powojennego kongresu eucharystycznego w naszym kraju, wskazywał na źródło siły, jakim jest Eucharystia. Przy mikrofonie ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Beaty Zajączkowskiej Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan XXIII i Jan Paweł II i już niebawem święci.
Ziemio Polska, ziemio ojczysta, uwielbiaj Chrystusowy krzyż. Niech on wszędzie świadczy o tym, który do końca nas umiłował. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, mówił świętej pamięci ksiądz Jerzy Popieluszko, symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem. Ziemio Polska, ziemio ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa ponawia się wciąż i na nowo urzeczywistnia pod postacią Najświętszego Sakramentu Wiary.
Trzecia pielgrzymka Ojca Świętego była wielkim narodowym kongresem eucharystycznym, rozłożonym na wiele stacji.
Kardynał Józef Glemp.
Polska Ludowa była u zmierzchu. Było już dużo wolności, ale słychać było głosy. Ojcze Święty, następny raz już w wolnej Polsce.
Dla mnie osobiście ta pielgrzymka była pewnym szokiem odkrycia zupełnie innego znaczenia Eucharystii.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Eucharystię znałem oczywiście jako sakrament komunii, spotkania z Jezusem, ale także jako pewną formę takiej dość tradycyjnej pobożności ludowej. Nabożeństwa czerwcowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, jakiś taki aspekt bardzo indywidualny tej duchowości. Natomiast Jan Paweł II pokazał nam wówczas Eucharystię jako źródło spotkania z Jezusem, źródło mocy, przede wszystkim, które nas wyzwala i powołuje do takiej czy innej solidarności z innymi. Właśnie dwa główne wątki interpretacji znaczenia Eucharystii na dziś to był wątek wolności i wątek solidarności. Eucharystia, spotkanie z Chrystusem, wyzwolenie i powołanie do solidarności z innymi.
Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona nosić.
Myślę, że warto wspomnieć też o dwóch spotkaniach w Lublinie i w Szczecinie z duchowieństwem.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Których papież bardzo mocno mówił o potrzebie pogłębienia formacji duchowej, formacji intelektualnej, formacji duszpastersko-społecznej, o potrzebie świadectwa kapłanów, osobistego świadectwa wiary.
W Lublinie święcenia kapłańskie, gdzie Ojciec Święty powołuje tych nowych prezbiterów, mówi im, że wy będziecie pełnić posługę kapłańską na progu nowego tysiąclecia. Do tego jesteście powołani, czyli jakaś bardzo daleka perspektywa. Z kolei w Tarnowie przypomina kapłanom, ostrzega ich przed niebezpieczeństwem odrywania się od ludu. Pamiętne słowa powtórzone w Tarnowie, a później w Szczecinie, że kapłan swoim stylem życia powinien być podobny do przeciętnej polskiej rodziny. Ostrzeżenie, nie odrywajcie się od ludu, bo jakaś ta tajemnica w Polsce, no, sukcesu też Kościoła polega na tym bardzo głębokim związku kapłana właśnie z ludźmi.
Aby być wychowawcą sumień, aby prowadzić innych, aby pomagać im dźwigać się z grzechów, nałogów, aby dźwigać lud upadający, sami musimy być zawsze gotowi stanąć w obliczu Boga i wobec osądu sumienia każdego człowieka. Sami musimy od siebie wymagać. Kapłaństwo jest wymagające. Jest wymagające. Wymaga i przez to wyzwala.
Zaczął ten temat poruszać Ojciec Święty w 79 roku, kiedy mówił w Częstochowie o potrzebie polskiego modelu kapłaństwa, umocnienia. I przestrzegał, żeby tutaj coś nie pękło. Dlatego, że Kościół najłatwiej jest też rozbić przez kapłanów, jeżeli zabraknie tej wyrazistości. A zarazem w 79 roku pokazywał, jak Kościół w Polsce jest mocny jednością pomiędzy księżmi, biskupami, duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym i ludźmi świeckimi, jak współgra wzajemne zaufanie. Rok 87. Widać było, że Ojciec Święty zaczyna akcenty przenosić na tę potrzebę pogłębienia formacji i we wszystkich jej aspektach, i duchowym, i intelektualnym, tym, jak powiedziałem, duszpastersko-społecznym i osobistego świadectwa.
Wasza służba na tym właśnie polega. Macie służyć godności człowieka, jego wyzwoleniu. Macie dźwigać z upadków, z kryzysu ludzi i środowiska, świadectwem tej właśnie miłości, która jest w Chrystusie, która jest z Chrystusem.
W Szczecinie znowuż przypomnienie znaczenia rodziny. Tam papież mówił, że odrodzenie narodu, odrodzenie Polski przyjdzie przez rodzinę. To też jakieś prorocze słowa, wciąż będące dla nas zadaniem, myślę.
87 rok wiąże się też bardzo mocno z Tarnowem, z beatyfikacją Karoliny Kuskówny, sytuacją polskiej wsi, osób na wsi i to, co podkreślał Jan Paweł II, święci są między innymi po to, żeby zawstydzać.
Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym.
To koresponduje z tym wezwaniem do młodzieży, że każdy ma swoje westerplatte, czyli pokazanie, że są wartości, za które warto życie oddać. Po prostu to było niesamowite świadectwo Ojca Świętego. Ta cała ta wizyta na wybrzeżu, gdzie Jan Paweł II spotyka się z młodzieżą i wszystkim nam, ja wówczas byłem studentem, przypomina, każdy z was ma swoje westerplatte do obrony. To było jakieś powołanie, znowuż, jakiś rodzaj powołania. Tak to wszyscy chyba w tej wówczas wspólnocie na tym cyplu w Gdańsku czuliśmy.
To, co papież podkreślał w spotkaniu spontanicznym w rezydencji arcybiskupów krakowskich przez okna do młodzieży skupionej wokół. Trzeba mieć perspektywę rozwoju, rozwoju ducha, osobowości, poszukiwania prawdy. Ale trzeba mieć i szansę pracy. I mówił, w różnych krajach narasta groźba bezrobocia. Podkreślał też, że człowiek, zwłaszcza młody, musi być silniejszy od warunków, bo te warunki są złe. Potrzebna mu jest siła przebicia. I znowuż wspomniał o potrzebie chrześcijańskiej kontrkultury, bo mówi, siła przebicia na ogół to jest kombinatorstwo. To jest oszustwo, to jest deptanie innych. A chrześcijaństwo ma tą siłę przebicia w Eucharystii. Żeby się nie wycofać przedwcześnie, żeby nie uciec, żeby się nie załamać. To, co na spotkaniu z młodzieżą na Westerplatte określi inaczej, każdy musi mieć swoje Westerplatte.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.
Inny cykl problemów społecznych, Łódź, spotkanie na lotnisku Aeroklubu Łódzkiego, z jednej strony związane z pierwszą komunią świętą. Dzieci, piękne spotkanie i to, co papież mówił o katechezie jako zbiorowym obowiązku całego Kościoła, jako powinności osobistej i zbiorowej. Znowuż wtrącał konkretne osoby, matka Urszula Reduchowska, wychowawczyni w skupisku fabryk, problemów społecznych, problemów rodzin, Wanda Malczewska. A później spotkanie z włókniarkami w Union Text. Spotkanie, o którym sam papież mówił, że jest bez precedensu, bo w czasie wizyt duszpasterskich na ogół Ojciec Święty nie odwiedza zakładów pracy. Ale tutaj chciał, żeby to spotkanie było, dlatego że chciał poruszyć problem kobiety, bo to było spotkanie ze światem pracy reprezentowanym przez kobiety. Sytuacja kobiet pracujących, a jednocześnie mających inne obowiązki, inne zobowiązania związane z rodziną, z funkcją matki, cały ten ważny, trudny, bardzo skomplikowany problem w naszym społeczeństwie, jak i w całym współczesnym świecie.
Wielu ludzi dziś żyje na progu frustracji, wywołanych różnymi okolicznościami współczesnej egzystencji. Nie tylko zresztą tu, na tej utrudzonej, doświadczonej ziemi, ale także i w klimacie komfortu i użycia znamiennych dla krajów postępu technicznego. Frustracja, poczucie bezsensu życia. Czy jest wyjście z tego stanu ducha? Czy jest dla człowieka jakaś droga? Drogą jest właśnie ten, który umiłował do końca. Drogą jest Eucharystia. Sakrament tej miłości.
Zamknięcie Kongresu Eucharystycznego to była ta wielka msza na placu Defilad przed Pałacem Kultury.
Redaktor Jacek Moskwa.
Ja to odbierałem nie tyle w aspekcie religijnym, ale właśnie takim, powiedziałbym, polityczno-religijnym, bo ten ołtarz ustawiony na tle Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina wydaje mi się jednym z tych symbolicznych momentów zwycięstwa wiary nad komunizmem.
Największym przeżyciem dla mnie, a myślę, że także dla Ojca Świętego, była procesja eucharystyczna od ołtarza celebry pod Pałacem Kultury aż do kolumny Zygmunta, skąd Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa najświętszym sakramentem w monstrancji miastu stołecznemu i Polsce. Gdy zabrzmiały dzwonki obwieszczające błogosławieństwo, mikrofony rozniosły ich dźwięk na całe miasto. Ludzie w wielkim skupieniu przyjęli błogosławieństwo na klęczkach.
I wreszcie konferencja Episkopatu Polski. W 79. Ojciec Święty w spotkaniu z władzami państwowymi mówił, że ta pierwsza jego wizyta w Polsce była aktem odwagi obustronnej i władz politycznych, i stolicy apostolskiej. Ale podkreślał w 79 roku, że trzeba iść drogami, których do tej pory nikt nie przeszedł. I trzeba te akty odwagi robić dla człowieka, bo człowiek musi mieć poczucie swojego pierwszeństwa w jakimkolwiek układzie stosunków i sił. Po paru latach w spotkaniu z Konferencją Episkopatu Polski, pamiętajmy 87 rok, a więc to jeszcze jest na lata przed przełomem, Ojciec Święty podprowadza już pod pracę nad konkordatem i ponowne otwarcie nuncjatury apostolskiej w Polsce. Przypomina też, że Kościół, zwłaszcza biskup, jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii, ale też za widzenie tej Ewangelii w kontekście szerokim, kulturowym, społecznym i kładzie nacisk na potrzebę dopracowania stosownie do warunków polskich całego nauczania społecznego Kościoła. W tej perspektywie, żeby rzeczywiście troszczyć się o rolę Kościoła jako sługę zadań takich jak podmiotowość społeczeństwa związana z przestrzeganiem praw osoby ludzkiej.
Nie można jednak zapomnieć, że prawa człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich zadań i powinności, ażeby w ten sposób mógł się rozwijać, mógł stawać się bardziej człowiekiem. Prawa człowieka muszą być podstawą tej moralnej mocy, jaką człowiek osiąga przez wierność prawdzie i powinności, przez wierność prawemu sumieniu.
Dla mnie z tej podróży największe wrażenie to przemówienie pożegnalne generała Jaruzelskiego na lotnisku.
Ksiądz Adam Boniecki.
Wasza świętobliwość zabierze w sercu obraz ojczyzny, ale naród pozostanie tu. Sam musi uporać się z trudnościami. Prawie, że tak łatwo jest gadać, ale my tu zostaniemy i musimy rozwiązywać trudności. Powiedziałem Ojcu Świętemu niedługo potem, to było przemówienie aroganckie. Papież popatrzył na mnie zdziwiony. Nie, powiada. Dlaczego? Właściwie generał miał rację.
Obraz, który mam najmocniej w oczach z tej pielgrzymki, to Warszawa, kiedy papież mówił i wzywał do nowej ewangelizacji na ziemi polskiej. Mówił, że ziemia polska, nawet ta katolicka polska ziemia jest wciąż ziemią misyjną, a jednocześnie w oczach mam ten obraz dość niecodziennej platformy specjalnie skonstruowanej, procesji eucharystycznej i papież klęczący, jadący na tej platformie przed Najświętszym Sakramentem od Placu Zamkowego aż do Placu Defilad w Warszawie, wokół wiwatujący tłum i papież zatopiony całkowicie w modlitwie. I wtedy sobie uświadomiłem, że ten człowiek no nie tylko chyba mówi za nas i w naszym imieniu, tak jak to było na Gdańskiej Zaspie, ale czy przypadkiem nie modli się za nas także.
Idźcie, stańcie się sługami Słowa Bożej Prawdy, szafarzami Bożych tajemnic, pionierami ewangelizacji. Idźcie i niech rośnie na polskiej ziemi zapał misyjny, to tchnienie żywego Boga, zew krzyża i zmartwychwstania. Idźcie, zanosząc innym to, co jest tysiącletnią spuścizną Kościoła na ziemi polskiej, dzieląc się z innymi. Nie zapominajcie, że nasza własna polska ojczyzna wciąż potrzebuje nowej ewangelizacji.
Dziękuję Państwu za uwagę i za tydzień zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.